sprawy niezależnej i wolnej naszej ojczyzny. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie panie Walerianie z Otwocka, oczywiście z wykształcenie wyższe, lat 60. Myślę, że imię jest zmienione. Ale proszę zobaczyć, to dzieje się, jeżeli posłuchamy Ducha Świętego. Nie bój się posłuchać Ducha Świętego. Wyłącz wszystko. Zacznij w ciszy słuchać. Może wyjść do lasu. A na pewno klęknij przed Najświętszym Sakramentem w Kościele. Sam na sam. Żywy i prawdziwy więzień miłości czeka. Białej hostii. I ostatnie świadectwo. Aleksander, lat 34. Radośnie napełniło mnie kazanie księdza biskupa Stanisława Wielgusa, które wygłosił 2 sierpnia 2004 roku podczas spotkania rodziny Radia Maria w parafii Ducha Świętego w Płocku. Ksiądz biskup dobitnie podkreślił, że chrześcijanin powinien publicznie przyznawać się do Chrystusa, że Chrystus wymaga od nas, abyśmy publicznie świadczyli o Nim przed ludźmi, mówiąc: do każdego więc, który przyzna się do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się nie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Właśnie to, co ksiądz biskup Wielgus wyeksponował w tym kazaniu, uświadomiłem sobie bardzo mocno 4 lata temu w czasie jednej katechezy rannej w Radiu Maryja. Od tego czasu, jako słuchacz Radia Maryja, swoim życiem staram się dawać świadectwo naszej wiary. Nie wstydzę się wyznawać Chrystusa w pracy i w stosunkach międzyludzkich. Propaguję nasz dziennik i inne wartościowe czasopisma katolickie, m.in. Rodzina Radia Maryja. Zachęcam do słuchania i oglądania mediów katolickich, takie jak Radio Maryja i Telewizja Trwam. Pielęgnuję znaki naszej wiary w domu i poza domem. Modlę się za osoby nieżyczliwe naszej katolickiej wierzy. Do codziennej modlitwy różańcowej stale włączam intencje Ojca Świętego Jana Pawła II i w intencji Ojca Tadeusza Rydzyka dotyczące mi Radia Maryja, m.in. Radia Maryja i Telewizji Trwam. Serdecznie dziękuję i panu, panie Aleksandrze z Rzeszowa, niech żyje Rzeszów też. I kochani, już muszę kończyć, bo chciałbym jeszcze na artykuł jednak teraz, może jeszcze jutro damy radę, telefonujecie, ale właściwie nie wiem co zrobić. Ten artykuł jest też bardzo ciekawy, może, no nie wiem, to w takim razie jutro go będziemy puszczać. Ale nie, chciałbym dzisiaj. Kochani, jest bardzo dobre pismo dla dzieci małych, Jaś. Jaś. I gdzie go można zamawiać? Już ulica Pędzichów, Kraków, Pędzichów 16, zaraz podam też telefon, 16/16A, 31-152 Kraków. Pomyślcie. Tak, w tym numerze jest również płyta CD, są również na tym z okazji, tak, na 5 grudnia jest ten Jaś, dołączona jest płyta CD z okazji Bożego Narodzenia, znajduje się na niej krótki film dla dzieci przedstawiający szopkę wambierzycką, świąteczne komisje i zagadki. Dzieci mogą same ubrać choinkę, pomóc świętemu Mikołajowi w roznoszeniu prezentów, a także posłuchać najpiękniejszy polski kolęd. Na CD są również inne zadania, kolorowanki, puzzle, nauka literek, a także animowana bajka Juliana Tuwima pod tytułem Okulary. Tak. Otóż bardzo prosimy, Jaś ma to, numer telefonu, gdzie można zamawiać, 012-631-0760, czyli w Krakowie, ulica, jeszcze raz mówię, ulica Pędzichów. Proszę Państwa, przypominam, również w Krakowie, ale to już na ulicy Mikołajskiej 17 można zamawiać miesięcznik Droga, jedyny tygodnik katolicki dla młodzieży. Dla młodzieży już. Prenumerata, telefon 012-431-0724, Mikołajska 17, ulica Kraków. No i oczywiście Anioła Stróża, to już u sióstr Loretanek Żeligowskiego 16/20, to jest pismo dla dzieci, tak od pierwszej komunii wzwyż. Tak, Anioł Stróż pięknie wydawany, telefon w Warszawie 022 673 673 5839, powtarzam, 673-5839 i Rodzina Radia Maria, miesięcznik przepiękny, jest już nowy, bożonarodzeniowy, bardzo ładny, kolorowy, piękny, od dzieci do dorosłych. Są tutaj też przekazy na Radio Maria, można wyciąć i pomóc nam w ten sposób, gotowy wpisać tylko swoje nazwisko i ofiary, jaka, a nazwisko i adres oczywiście bardzo wyraźnie, naelektrykowanymi literami, to ułatwia bardzo sprawy. Inaczej komplikuje. I numer telefonu, gdzie zamówić? Oczywiście Fundacja Nasza Przyszłość, Klasztorna 16, Szczecinek. Telefon 094, kierunek 373-1161. 373-1161. Chciałem jeszcze coś na dobranoc Państwu puścić, ale już chyba nie dam rady. Coś pięknego, maryjnego. A teraz ksiądz Czesław Bartnik, posłuchajmy.
Nasz dziennik, wydanie sobotnie, niedzielne, 27 listopada 2004 roku. Ksiądz profesor Czesław Bartnik. Społeczno-polityczny amoralizm. Bolejemy wszyscy nad złym stanem naszej ogólnej gospodarki i nad tym, że Polska nie może się wygrzebać z chaosu, nędzy, bezrobocia, zapaści służby zdrowia, z ciągłego bezprawia i z różnych innych, nowych zniewoleń. Tylko rządząca koalicja, no i nowobogaccy głoszą, że doprowadzili nas już do samych bram raju, zupełnie jak niedawno za bolszewików. Mało ludzi wszakże zdaje sobie sprawę z tego, że źródła naszego zła leżą jeszcze głębiej, a mianowicie w wielkim upadku duchowym i moralnym oraz w jakimś szatańskim odwracaniu podstawowych wartości, jak czynił to szaleniec niemiecki Friedrich Nietzsche. Odwrócenie wartości. Polska nie może się nadal pozbierać po zbrodniach popełnionych na niej przez Niemców i Sowietów. Przy tym za okupacji niemieckiej sytuacja moralna i duchowa była jasna, a tych, którzy zdradzali lub kolaborowali, było bardzo niewielu. Okupant sowiecki był bardziej podstępny, bo działał na bazie ideologii światowej socjalizmu i komunizmu i pozyskał sobie lub zgwałcił politycznie bardzo wielu Polaków, zwłaszcza spośród inteligencji i sympatyków komunizmu światowego. To też orientacja moralna, duchowa, religijna i patriotyczna bardzo się rozchwiała, często aż do utraty polskiej tożsamości. Skutki tego ponosimy do dziś. Pamiętam dobrze pierwsze lata owej okupacji i doskonałe techniki zwodniczego przekształcania naszego świata. Były one iście szatańskie. Stalin nie liczył na współpracę z polskimi katolikami. Posłużył się w dużej mierze elementem komunistyczno-żydowskim, dając im u nas dominację w rządzie, urzędach, wojsku i służbie bezpieczeństwa. Z kolei czynniki te na wschodzie Polski już od roku 1944 zaczęły posługiwać się ciemnymi elementami polskimi. U nas na Zamojszczyźnie do sił odrodzenia włączono głównie Volksdeutschów, kryminalistów, złodziei, na przykład koniokradów, a nawet bandziorów z czasów wojny. Ludzie uczciwi na początku nie myśleli o współpracy z okupantem, który zresztą od razu przystąpił do mordowania naszych patriotów i partyzantów. Ta barbarzyńska taktyka okupanta bardzo pogłębiła dylemat, przystąpić do współpracy z nowymi władzami czy nie, choć trzeba przyznać, że Sowiet odkrywał swoją zaborczą twarz bardzo powoli i zręcznie. Co nas przerażało szczególnie w Rosji Sowieckiej, to dogłębne i wprost szatańskie zakłamanie. Ale paradoksalnie, Sowieci dziedziczyli jeszcze pewną wiedzę etyczną z prawosławia, dzięki czemu kłamstwo, kradzież, zbrodnie i tak dalej uważali za zło moralne, a tylko starali się je ukryć przed światem. A co się dzieje w świecie dziś? Otóż wydaje się, że nowi ideologowie ateizmu politycznego i liberalizmu ogłaszają otwarcie zło duchowe i moralne jako dobro. I jeszcze chlubią się tym, że dokonują takiego odwrócenia wartości. W ten sposób dotychczasowe główne zasady i normy etyczne zostają uznane za niemoralne, albo przynajmniej za przestarzałe. A na ich miejsce ma wchodzić etyka nowa, relatywna, wymyślona, pozorna. I tak po odrzuceniu Boga odrzuca się i etykę wywodzącą się z religii. Jest w tym coś szataństwa. Oczywiście to odwrócenie etyki i moralności nie obejmuje wszystkich ludzi. Substancja społeczeństwa ma nadal właściwe pojęcia i normy, ale ulegają mu w dużej mierze z jednej strony sfery wyższe, zawsze podatne na modne nowinki, a z drugiej różne męty społeczne, które wykorzystują sytuację zmian do swoich niecnych celów, zwłaszcza korzyści materialnych. I tak dochodzi u nas i w całej zresztą Europie do potężnego zderzenia duchowo-moralnego między normalnym społeczeństwem a elementami nowomoralnymi. Ideologia nowomoralnych wspierana jest potężnie przez finansjerę światową. Chodzi o zniszczenie chrześcijaństwa, a głównie katolicyzmu. Niszczenie to idzie poprzez wszechobecną propagandę, media, odpowiednie ukierunkowanie całej kultury i na bazie szantażu finansowego. Jednym z najważniejszych środków jest kompromitowanie ludzi Kościoła, zwłaszcza duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego oraz teoretyczne, rzekomo naukowe, zwalczanie chrześcijańskiej nauki etycznej, na przykład, że nierozerwalne małżeństwo prowadzi do zwyrodnień osobowościowych. Także i w Polsce narasta ogromny problem. Nie jest to już sprawa jednostek czy poszczególnych grup lub warstw społecznych, lecz kwestia ogólnokrajowa, która nakłada się na wielki kryzys polityczny i głęboką destrukcję gospodarczą. Jak się ma do tego wszystkiego odnieść Kościół? Trzech naszych znanych i kochanych arcybiskupów, jeden biskup medialny i kilku również medialnych prezbiterów, sugerują publicznie, żeby nie zajmować się bliżej tą nawałnicą i przy okazji głośno karcą Polaków, że jakoby nie tolerują mniejszości w Polsce. Jest to zdumiewające. Przecież owa mniejszość czy owe mniejszości, które oni mają na myśli, nie tolerują właśnie nas. Choć my im daliśmy wszystkie przywileje oraz dużo władzy nad nami. Może chodzi o to, żebyśmy się duchowo zdemobilizowali i przekształcili na inaczej? Non possumus. My raczej będziemy słuchali całego Episkopatu Polski. Choć diecezje polskie według nowego statusu nie tworzą już dziś ścisłej jedności administracyjnej, jednakże wizja Kościoła Jana Pawła II nie może nie służyć organicznej jedności Kościoła katolickiego. Sam Pan Jezus nie tylko wykładał swoją naukę, ale także bronił jej przed swoimi przeciwnikami żydowskimi. Szatańska żądza zabijania dzieci poczętych. Żądzy zabijania dzieci poczętych nie można wytłumaczyć inaczej, jak przez wpływ szatana. Chrystus mówił: teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiada prawdę. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku on był zabójcą i wprawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Tego złego ducha widzi się w wystąpieniach przeciwko życiu dzieci poczętych. Tam nie ma rozumowania. Tam jest nienawiść do Boga, Kościoła katolickiego i samego człowieka, pojmowanego niżej niż zwierzę. Notabene Telewizja Polska źle robi, że dobiera ludzi o przeciwstawnych stanowiskach, którzy dyskutują jak ślepy z głuchoniemym. Prowadzący biorą to chyba z płytkiej mentalności amerykańskiej i nie wiedzą, że dyskusja na tak poważne tematy musi zawsze zejść do podstawowych założeń i pojęć, na przykład do pojęcia człowieka w ogóle, czy mieć go za zwierzę, czy też za kogoś więcej. Bez tego dyskusja o szczegółach staje się tylko emocjonalną kłótnią, która irytuje także słuchaczy. Telewizji chodzi o atrakcyjny program i raczej o poparcie jakichś działań władzy, a w sumie jest to działanie dla zysku, a nie dla prawdy. Stanowiska przeciwstawne należy przedstawiać osobno i przez ludzi fachowych i mądrych, pamiętając przy tym, że marksizm nie jest żadną wiedzą, lecz tylko ideologią walki. Zwolennicy zabijania dzieci poczętych walczą rzekomo o wolność decyzji matki, ale faktycznie walczą oni z chrześcijańską koncepcją człowieka i życia. Paradoksalnie mówią prawdę, że przecież i oni nie nakłaniają konkretnych kobiet do zabijania, bo im istotnie nie chodzi o konkretnego człowieka. Oni chcą obalić religijną zasadę nie zabijaj i przewrócić poglądy etyczno-moralne. chcą odwieść kobiety od przekonań i pojęć religijno-etycznych i wtedy dopiero osiągają szatańską rozkosz. Widać to dobrze na przykładzie zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ w Genewie z 5 listopada bieżącego roku, żeby nasz rząd poszerzył tak zwaną aborcję na każde życzenie matki, żeby złamać poglądy religijne naszych lekarzy, a następnie szerzyć środki poronne oraz edukację seksualną wśród młodzieży. W wielu agendach ONZ rozsiadł się duch morderca. A gdzie są chrześcijanie? Może popadli w tolerancję? Ideologia zwalczania etyki ewangelicznej rozsiewana jest przez różne organizacje po całym świecie. U nas na przykład pani Magdalena Środa, pełnomocnik rządu do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn, specjalnie mianowana przez pana Marka Belkę na polecenie Brukseli, głosi w telewizji polskiej, że nie należy kierować się sumieniem, czyli etyką, tylko prawem uchwalonym przez polityków. Podobnie wypowiadają się Marek Borowski, Marek Malicki i wielu innych. Tacy ludzie nawet nie myślą, że w Norymberdze skazywano ludzi właśnie za to, że słuchali prawa niemieckiego, a nie sumienia i etyki. Otwartą walkę przeciwko etyce chrześcijańskiej prowadzi też pani profesor Barbara Stanos. Powiada ona, że słowo grzech to język niecywilizowany i w tak zwanej aborcji nie jest bynajmniej zabijany człowiek, bo są to tylko jakieś niezwiązane ze sobą etapy, zygota, embrion, ciąża, płód, noworodek, niemowlę, dziecko i tak dalej. Nie ma tam człowieka. Tak mają wyrokować encyklopedię. Profesorka nie wie, kto u nas pisał encyklopedię? Czy ci uczeni nie mają już wstydu, mawiał mój stryj. Sołtys. Jeśli chodzi o wierzących, a zwolenników zabijania dzieci poczętych, to Kościół daje im pod określonymi warunkami rozgrzeszenie, jeśli żałują. Myślę jednak, że ci, którzy uprawiają publicznie ideologię i propagandę zabijania i negują samą zasadę zła zabijania poczętych w mediach, w akcjach publicznych, kaptowaniu wyborców, jak było ostatnio w Stanach Zjednoczonych, a u nas SLD, SDPL, UP, powinni być publicznie usunięci ze wspólnoty katolickiej. Już nie stoją za nimi czołgi sowieckie ni bagnety, choć krzewią oni nadal sowiecką pseudokulturę, wspartą także ateizmem ekonomicznym i hedonistycznym Zachodu. Bezdroża duchowe Unii Europejskiej. Gorszyliśmy się na początku, że neoeuropejczycy odrzucają pojęcia narodu, ojczyzny, rodziny, patriotyzmu i temu podobne. Tymczasem dzieje się tam większe zło. Owi ideologowie odrzucają w ogóle dotychczasową etykę i moralność. I na to miejsce proponują kompletną mgławicę wartości, nazywanych szumnie humanistycznymi, choć one takimi bynajmniej nie są. Jest to tragedia duchowa. Zawaliła się konstrukcja całej dotychczasowej etyki w większości agend ONZ i w Unii Europejskiej, w życiu publicznym Stanów Zjednoczonych, w Anglii, Francji, Niemczech, Holandii, Hiszpanii, Austrii. I tę porażkę wielu ideologów bierze za wielki triumf współczesnego człowieka. Mówiąc dokładniej, tamte społeczeństwa w większości żyją jeszcze etyką chrześcijańską poza mętami społecznymi. Ale nie żyją już nią elity i inteligencja, politycy, władze, instytucje publiczne, sądy, szkoły, armie, służby wewnętrzne. Społeczeństwa są opanowane przez grupy i organizacje antyreligijne i antychrześcijańskie. Co tam katolikom odebrało głos? Błędna nauka społeczna czy słaba wiara? Liberalna lewica holenderska proponuje usunięcie Stolicy Apostolskiej ze statusu obserwatora w ONZ za to, że Kościół naucza i przestrzega etyki małżeńskiej i że jest przeciwny zabijaniu dzieci poczętych. Szczyt cynizmu moralnego władz Unii Europejskiej ujawnił się w sprawie Buttiglioniego. Profesor Rocco Buttiglione, bywalec kuru, katolik, przyjaciel papieża, jako zażarty zwolennik utworzenia Imperium Europejskiego, w rozmowach z nami zachwalał bardzo wzniosłość, godność, szerokomyślność i tolerancję w Unii Europejskiej. I co się stało? Okazało się, że taki wielki polityk włoski i profesor nie zna etyki społecznej Unii Europejskiej. Zrozumiał to dopiero po odrzuceniu jego kandydatury na komisarza do spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i swobód obywatelskich, bo w swoim sumieniu, bynajmniej nie w działalności zewnętrznej. Wyznał etykę katolicką w sprawach płci, rodzicielstwa i małżeństwa. W dodatku jednego z polskich posłów, który bronił poglądów Buttiglionego, jeden z parlamentarzystów niemieckich nazwał polskim chuliganem. Albo kiedy inny nasz poseł z Ligi Polskich Rodzin przygotowywał się do swego pięciominutowego wystąpienia w Parlamencie Europejskim, to otrzymał pouczenie, by nie bronił małżeństwa, rodziny i narodu, a gdy to zrobił, został surowo skarcony. To wspaniała wolność. Wolność amoralności. Unia Europejska zmierza szybkim krokiem ku temu, co Ronald Reagan nazwał imperium zła, mając na myśli Związek Sowiecki. A Buttiglione teraz dopiero tworzy ruch obrony wolności sumienia w Unii Europejskiej. Jak to? W krainie pełnej wolności trzeba bronić wolności sumienia? W ogóle jakim cudem bardzo nieliczne lobby homoseksualne opanowało tyle instytucji, a nawet całych krajów? Lobby temu poddają się Holandia, Austria, Niemcy, ostatnio Hiszpania, Włochy. Kto i co za tym stoi? Kto to organizuje? I w Polsce? Czy sama ideologia wolności, równości i godności każdej osoby? I za to chyba odpowiada wielki upadek religijności. Weźmy przykład niemiecki, który zahacza i o Polaków. Otóż w Niemczech za rok budżet kościelny państwa będzie o 20% niższy. Likwiduje się więc placówki kościelne, nie niemieckie, głównie polskie i włoskie. W diecezji kolońskiej na 10 księży polskich usuwa się 7. Świątynie sprzedaje się przeważnie muzułmanom, bo diecezje są bardzo zadłużone, mając tysiące urzędników świeckich dobrze zarabiających. Tymczasem ludzie masowo wypisują się z kościoła, żeby nie płacić na niego podatku. I tak kościół niemiecki potknął się o to, co zdawało się być jego siłą, a mianowicie o podatek kościelny. Na tym tle zastanawia, dlaczego niektórzy nasi postępowi duchowni proponują wprowadzić i w Polsce podatek zamiast dobrowolnych ofiar. W każdym razie odgrywa tu rolę brak zaufania do duchowieństwa i do katolików polskich. Słabnięcie chrześcijaństwa i jednocześnie atak na nie uwidacznia się dobrze na tle losów teologii uniwersyteckiej. W Holandii redukuje się 3 wydziały teologiczne do 1, w Nijmegen. Austria wydała ustawę, w której jest zapis o tym, że wydziały teologiczne muszą zostać podzielone na autonomiczne instytuty, których liczba ma być zredukowana. W Innsbrucku mają być tylko 4 – biblijno-historyczny, teologii systematycznej, dyscyplin pastoralnych i filozofii. Poza tym teologia musi tworzyć katedry filosemityzmu, promocji kobiet i tolerancji homoseksualizmu. Zresztą w najbliższych latach przewiduje się przeniesienie całej teologii austriackiej do Monachium, do Niemiec. Liberalny kaganiec na nauki. Kierunki ateizujące oraz różnego rodzaju odłamy liberalne, świeckie i religijne chcą mieć przemożny wpływ na nauki humanistyczne, a także na Kościół i nawet na treści teologiczne. Tak było za bolszewi i tak robi się znowu dziś w Polsce. Choć trzeba powiedzieć, że komuniści, mimo prób penetracji kulu, nie ingerowali w treści wykładów, podczas gdy niektóre odłamy liberalizmu katolickiego próbują od 15 lat to czynić. Oczywiście stara jest metoda wyrzucania z uczelni ludzi niepoprawnych politycznie. Na kulu za stalinizmu robiono to na wielką skalę. Usuwano też duchownych tylko za to, że są duchownymi, z uniwersytetów państwowych. Przypominam sobie, jak usunięto z Uniwersytetu Warszawskiego księdza Józefa Szuletę, profesora biologii, za to, że nie ukrywał tego, że jest księdzem. Co powiedzą uczeni z Moskwy? Mówiły mu władze uniwersyteckie. Mojego brata Józefa, chemika, nie dopuszczono do dydaktyki, pracował tylko w laboratorium, bo jezuita szerzyłby zarazę religijną wśród studentów. Po roku 1989 powiało wolnością, i dla nauk w ogóle, i dla Kościoła. Ale niestety powraca powoli coś ze starego. Polska nie jest jakby samowładna. Na uniwersytetach państwowych jest coraz trudniej uprawiać nauki humanistyczne w sposób całkowicie wolny. I coraz trudniej jest studentom i pracownikom, jeśli ujawniają swoją religijność i katolicyzm. Znacznie łatwiej jest sekciarzom. Katolik, naukowiec to gorszy człowiek. Często nie dostanie stypendium, nagrody, zniżki, grantu, awansu. bywa ostrzej traktowany przy egzaminach. Ponadto w naukach kościelnych ideologowie zachodni posługują się różnymi grupami katolików świeckich i ich satelitami duchownymi. I tak ciągle podgryzają oni polski kościół, a przede wszystkim polską teologię prawowierną, że jest niesoborowa, że nacjonalistyczna, że antysemicka, że integrystyczna, że trzyma się swej tożsamości, że w duchu księdza kardynała Wyszyńskiego, a nie Jana Pawła II i tak dalej. Nagradzani i wyróżniani są teologowie i pisarze, którzy szerzą idee liberalne, najlepiej nieprawowierne i częściowo popierają ogólne ataki ateistów, jak mówią, dla oczyszczenia Kościoła. Często sponsoruje się ich publikacje i pisma jako rzekomo na najwyższym poziomie. Tylko koła liberalne i ich sługi duchowne dopuszcza się do mediów publicznych, aż do obrzydzenia, gdyż przeważnie nie znają one teologii ni filozofii chrześcijańskiej. Jednocześnie niektórzy redaktorzy Tygodnika Powszechnego, Znaku, Więzi, W Drodze, Przeglądu Powszechnego, a nawet Gazety Wyborczej, która tu i ówdzie jest jakby gazetą kurialną, zachowują się jak papieże, jak ojcowie Kościoła, jak nauczyciele zbłąkanych. W każdym razie są ponad episkopatem Polski. Osądzają sobór, teologię i Ojca Świętego, uważają się za jedynych autentycznych interpretatorów Soboru Watykańskiego II, no i Trydenckiego. Obsadzają większość sympozjów teologicznych w Polsce. Jeżdżą jak dawni lektorzy z KC, co to chłopów na wsiach nakłaniali, by stosowali środki antykoncepcyjne. Trzeba przyznać, że cieszą się silnym poparciem wielu hierarchów, choć nie mają dostatecznej znajomości teologii. Co gorsze, ostatnio obsadzają biskupstwa, mianują lub zwalniają proboszczów, jak księdza prałata Henryka Jankowskiego. Atakują ciągle z iście sekciarską nienawiścią media katolickie, wolne i prawowierne, jak Radio Maria, Telewizja Trwam, Nasz Dziennik, Niedziela i inne. Przewodzą polityce kościelnej w Polsce, a przede wszystkim w poczuciu własnej charyzmy pouczają teologów, co mają myśleć i pisać. A kiedy ktoś ich nie słucha i broni prawdziwej teologii, to według tych ludzi na wskroś tolerancyjnych i miłujących wolność własną jest antysemitą. Toteż w wolnej Polsce bardzo się opłaca wyszukiwanie w rodzinie przodków żydowskich. Także i dla awansów kościelnych. W klimacie narastającego poniewierania teologii nawet życzliwi nam ludzie chcą, by teologia nie afiszowała się, by więc nazywała się dyskretnie humanistyką albo religioznawstwem, by historia Kościoła przeszła na wydziały świeckie, gdzie byłaby wykładana na przykład obok historii komunistycznej partii bolszewików, by prawo kanoniczne zeszło do prawa świeckiego, a dyscypliny pastoralne, jak teologia społeczna, psychologia pastoralna, socjologia religii, pedagogika pastoralna, katechetyka, misjologia i inne, zostały zaniechane jako teologiczne i by weszły do wydziału świeckich, gdzie mogłyby być wykładane także przez niewierzących lub i wrogów Kościoła. O nastawieniu władz państwowych do teologii świadczy też fakt, że powrócił znowu projekt dwustopniowej teologii dla kandydatów na księży. Zgodnie z konwencją bolońską, choć Watykan i Episkopat taką ingerencję masońską zdecydowanie odrzucają. Taki podział podejmuje znowu 17 listopada bieżącego roku Komisja Wspólna. Chodzi o to, żeby w formacji księży wystarczyły tylko 3 lata studiów zawodowych ze stopniem licencjata. Zakłada się, że wystarczy, gdy ksiądz będzie umiał tylko odprawiać, śpiewać, sprawować sakramenty, no i chwalić władzę i liberałów. Dalsze 2 lata, magistranckie, nie byłyby już dla wszystkich, raczej dla poprawnych politycznie. Zastanawiający jest także ogólny nacisk ideologów Unii Europejskiej, żeby w nowych krajach unijnych obniżyć status nauk. U nas nie wszyscy są tego świadomi. Nawet profesorowie uniwersyteccy entuzjazmują się, jak to Unia Europejska rozwinie wszystkie nauki u siebie i u nas. Tymczasem, kiedy Zjazd Rektorów Uniwersyteckich Europy w Lublinie w roku 2003 obradował w duchu odrodzenia nauk, to nawet prezydent odwołał swój przyjazd, a czynniki masońskie Lublina zbojkotowały zjazd. Poza tym od 1991 roku narzeka się u nas na niski budżet na naukę. Obecnie Na sport wydaje się 1% PKB, a na naukę chyba nawet niepełne 0,5%. Ale i sport źle stoi, pomijając wielkie korupcje, a cóż dopiero nauka. Ale trzeba zwrócić uwagę na to, że na budżet narzekają także ministrowie, którzy go układają, a jest on taki sam albo i co rok niższy. Jest więc niewątpliwie pod kontrolą mocodawców europejskich, którzy dążą do obniżenia życia naukowego w Polsce katolickiej. Zachód również planuje uznać naprawdę tylko 5 uniwersytetów polskich: warszawski, jagielloński, poznański, wrocławski i toruński, a może lubelski, państwowy. KUL pozostanie uniwersytetem prywatnym z prawami państwowymi, ale gdy będzie się bardzo upierał przy swoim profilu tradycyjnym Deo et Patrie, Bogu i Ojczyźnie, to zapewne straci prawa państwowe i subsydia. Powinien być przeformowany przez wysokich duchownych. W całej Polsce z braku pieniędzy likwiduje się Polską Akademię Nauk i na uniwersytetach całe sekcje, instytuty, katedry, lektoraty języków obcych, godziny zlecone, no i etaty. Wysyła się wcześniej na emeryturę, ogranicza się liczbę wykładowców, laborantów, bibliotekarzy, prac zleconych, personelu administracyjnego, zmniejsza się ilość wykładanych przedmiotów. Światem nauki łatwo poniewierać, bo naukowcy są absolutnie niezorganizowani. Każdy profesor ma inne zdanie na temat szkolnictwa akademickiego i o statusie nauki w kraju może współdecydować choćby i półanalfabeta w Sejmie. Dobrym przykładem był też 12 listopada bieżącego roku lekarski egzamin państwowy, zarządzony podobno jeszcze w 1996 roku w procesie przygotowań naszej medycyny do Unii Europejskiej. Egzamin ten objął 2888 stażystów i młodych lekarzy. Niektórzy profesorowie deklarują, że chodzi tu o podniesienie kwalifikacji na poziom europejski, czytaj zachodni. Ale faktycznie chodzi tu o zmniejszenie liczby lekarzy pracujących i o wychowanie konkurencji między akademiami medycznymi, by w konsekwencji niektóre z nich po kilku latach zlikwidować pod pretekstem niskiego poziomu. Trzeba pamiętać, że liczba ludności Polski musi się szybko zmniejszyć. Nie mówię już o testach stosowanych po maniacku w całej Polsce za Ameryką. Testy te we wszystkich dziedzinach są bardzo często źle ułożone i co inteligentniejszy egzaminowany, który bierze rzecz na rozum, może oblać. Najlepiej zdają blaszani pamięciowcy. Smutne, że w ogóle wielka jest naiwność i łatwowierność naszych profesorów akademickich. Wielu z nich uwierzyło, że Unia Europejska stworzy najlepsze warunki do rozwoju nauk w Polsce oraz że przyjmie do siebie dziesiątki tysięcy naszych studentów i pracowników naukowych. Niektórzy już zachwalają pysznemu Zachodowi naszych zdolnych adeptów nauki. Czy nie wiedzą, że w gruncie rzeczy Zachód ma nas za niełuków i tępych, a naszych młodych chciałby jedynie do prac służebnych? Gdyby ktoś z naszych zasłużył na Nobla, to nagrodę otrzyma raczej jakiś portier francuski czy angielski, a nie on. Zresztą jeśli ktoś z naszych młodych pracowników nauki znajdzie tam swoje pole pracy, to już nigdy do Polski nie wróci. I nie będzie pracował dla nas, lecz dla jakiegoś hegemona świata. Poza tym ciągle jest wiele oszustwa w tym mamieniu na Zachód. Na przykład wielu nastawiło się na unijne granty, jednorazowe, wysokie stypendia naukowe. Tymczasem nie mówi się, że nie są one całkiem darmowe. Trzeba naszemu Ministerstwu Finansów zapłacić z góry 22% VAT. Dotąd stawka była zerowa. Oraz 7% dać na utrzymanie, na dojazdy, na życie kulturalne. Trzeba być bogatym, by z tej hojnej pomocy korzystać. I takich różnych spraw, które by należało poruszyć, jest bardzo wiele. Nie wiadomo, w co ręce włożyć, jak mówią na wsi. Podkreślę na koniec jedno. Moralność jest absolutnie konieczna dla życia człowieka. Dla całości życia. Dla wszystkich jego dziedzin. I w tym jest ciągle jedno bardzo bolesne, że tylu Polaków uwierzyło, iż będziemy godnymi i nowoczesnymi ludźmi dopiero wtedy, gdy zdradzimy Kościół Święty i Ojczyznę. Gdy przestaniemy być prawowiernymi katolikami i szlachetnymi Polakami. Czyli gdy ulegniemy całkowicie niemoralnej propagandzie ateistycznej Zachodu. Przypomina mi się podobna w czymś sytuacja jezuitów we Francji w XVIII wieku. Otóż moderniści katoliccy, reformując Kościół, związali się tam z masonerią i Żydami, by powalić zakon jezuitów jako wsteczny i antyoświeceniowy. I istotnie, uzależniony od Bourbonów, papież Klemens XIV 20 lipca 1773 roku, wbrew własnej kurii, rozwiązał zakon jako integrystyczny. Czy tym razem ma się stać coś podobnego i z Kościołem polskim? Łatwo wyrokujemy o błędach, wadach i grzechach innych ludzi i społeczeństw. Widzimy źdźbła w oczach bliźniego, a nie dostrzegamy belki w naszych. Ksiądz profesor Czesław Bartnik, Nasz Dziennik, wydanie sobotnio-niedzielne, 27 listopada 2004 roku.
Jezus powiedział do uczniów: jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich. Tak będzie również z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.
Czuwajcie, bo nie wiecie.
To rozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.
Czuwajcie, bo nie wiecie. Którego dnia Pan przyjdzie, gotowi go zwiedzać.
ewangeliczne wołanie mówiące o konieczności nawrócenia przypomniało mi letnią przygodę mojego kolegi Arka, który w tym roku sam wybrał się na krótkie wakacje do Krakowa, do swego ojca, pracującego od kilku miesięcy przy konserwacji zabytków. Tata miał czekać na niego na dworcu. W dniu wyjazdu mama wyszła wcześniej rano do pracy, a Arek, nie mogąc doczekać się swojego wyjazdu, wyszedł na dworzec 4 godziny wcześniej. Tam poczekam, myślał. Kiedy się znalazł na dworcu, okazało się, że jest właśnie podstawiony pociąg do Poznania. Podjął decyzję. Po co mam czekać? Pojadę teraz, skoro jest taka okazja. I tak uczynił. Pociąg w Zeni wyjechał punktualnie, ale na dworcu tacy jeszcze nie było. Z pewnością przyjdzie dopiero na następny pociąg. Cóż, pójdę po taksówkę. Zrobię tacy niespodziankę, kiedy wcześniej zadzwonię do jego drzwi w hotelu.
Pomyśla.
Ale taksówki na najbliższym postoju nie było. Natomiast stała tu długa kolejka oczekujących pasażerów. Poszedł więc na inny postój. Idąc dalej, zauważył salon gier komputerowych. Wstąpił na chwilę. Automat coraz częściej połykał monety, a gier było jeszcze tak wiele. Arek nie zauważył, kiedy stracił pieniądze na taksówkę. Pójdę pieszo. Poszukam ulicy i hotel, w którym mieszka tata. Pomyślał i ruszył. Po 2 godzinach miał już dosyć. Pytani przechodnie o ulicę i hotel nie dawali zgodnych odpowiedzi. Co zrobią w takiej sytuacji? Wrócą na dworzec. Ale gdzie on jest? Arek w pamięci odtwarzając mijane ulice, witryny sklepów, pomniki, wracał na dworzec. Poszedł w chwili, gdy pociąg w Gdyni wyjeżdżał na peron. Tata był trochę zaskoczony tym, że zobaczył syna idącego od strony miasta, ale później wszystko się wyjaśniło i szczęśliwie zakończyło.
Myślę, że tak jak Arek, każdy z nas przez Chrzest Święty wyruszył kiedyś w drogę życia Bożego, która ma nas zaprowadzić do Pana Boga, do świętości, ale i w tej drodze różnie bywa. Nie zawsze człowiek znajduje właściwy kierunek. Nieraz błądzi i to mocno.
Dlatego jakże aktualne jest wołanie świętego Jana do tych, którzy pobłądzili. Nawróćcie się, przygotujcie drogę dla Pana, prostujcie ścieżki swojego życia. Kochane dzieci, musicie posłuchać tych słów, bo może i one odnoszą się do Was. Czy rzeczywiście i Wam nie trzeba nieraz zawrócić z błędnej drogi?
Nie tylko mam pilnować codziennego pacierza, ale i w ciągu całego dnia powinnam pamiętać o Panu Bogu i Jego przykazaniach.
Słuszny to wniosek, Klaudio. A Ty, Aniu?
Muszę unikać kłótni z koleżankami w szkole i żyć z innymi w większej zgodzie i przyjaźni.
Skoro mówimy o życiu szkolnym, to co Ty, Karolino, sobie postanawiasz?
Powinnam zawrócić z drogi lenistwa, ściągania na sprawdzianach w szkole.
Ja też muszę zmienić swoje złe zachowanie wobec rodziców, nauczycieli i innych spotkanych ludzi.
Nie martwię się o nic do dnia. Ty zmienisz mój każdy skrót i czuwasz do mnie pod sumie. Ty rękę mi podać potrzeby, wierzysz mi, dodać mi sił. Ty chmury się sławią na niebie, ty sprawiasz, by ten piękny był. Ty
Yeah.
Ty masz na mnie wciąż już się spyta. Tak wiele wciąż nie wiemy ty. Ty możesz odpowiedzieć, wyjaśnisz pod stołem jak żyć. Wiele spotykam istot, sprawy spotykam raz nie. Nic nie przypomni się, czy mnie na dobre na złe. Prowadź mnie jedyną prawdziwą drogą. Tam, gdzie drogi mnie, tam czeka. Czeka mnie nasz ojciec, nasz Bóg.
Mam więc dzielić się tymi darami z innymi, nie zasklepiać się w sobie, ale umieć się od nich oderwać, być ochotnym sercem, rozdzielać je wokół siebie. Wtedy serce Twoje będzie rosło, bo napełnisz je prawdziwą miłością i to bogactwo swojego serca wniesiesz w życie nie tylko najbliższych, ale i w życie swoich kolegów i koleżanek, bo przecież więcej jest szczęścia w dawaniu niż w braniu.
I trzeba, byś ciągle dokonywała w sobie tego odchodzenia od egoizmu, od zadufania w sobie, a szła ku miłości. A to będzie nic innego jak nawrócenie, bo to ma być nasze odejście od zła i przejście ku dobru, od pychy do pokory, od niechęci i zawiści ku temu, co najważniejsze, ku miłości.
Dla wszystkich młodych słuchaczy i widzów śpiewał Radosław Omejko. Trwają wieczorne modlitwy dzieci. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kto ty jesteś?
Jacek.
Witam ciebie. Skąd do nas dzwonisz?
Z Nowej Rudy.
Pięknie. I chcesz się pomodlić, tak?
Tak.
A za kogo?
za mamę zmarłego tatę.
Tak.
Całe moje rodzeństwo, wujków, ciocie, uzyną swoich dzieci, wszystkich księży z naszej parafii, księdza Jerzego, księdza Marka, księdza Pawła i księdza Wojciecha oraz do księdza Waldemara Cenara, który u nas był wikariuszem, za wszystkie siostry zakonne, za Jana Pawła II, o zdrowie dla niego i błogosławieństwo Boże, za kleryka Macieja, który u nas tutaj praktykował, i o pokój, za Radio Maria i telewizyjstwami, o pokój na świecie.
Pięknie, sporo tych intencji, a więc bardzo Ciebie proszę o modlitwę.
Archanioł Boży Gabriel, posłan do Panny Maryi, z majestatu w Trójcy Świętej, tak sprawował poselstwo w niej. Zdrowaś Panno, łaski pełna, Panie z Tobą to rzecz pewna. Z majestatu w Trójcy Świętej tak sprawował poselstwo w niej. Zdrowaś Panno, łaski pełna, Panie z Tobą to rzecz pewna. Panna się wielce zdumiała poselstwa, które słyszała, pokorniuchno się skłoniła, jako Panna wstrzemięźliwa. Zasmuciła się z tej mowy, nic nie rzekła aniołowi. Pokorniuchno się skłoniła, jako Panna wstrzemięźliwa. Zasmuciła się z tej mowy, nic nie rzekła aniołowi.
Jacku, muszę Ci powiedzieć, że bardzo pięknie śpiewasz. Dziękuję Tobie za tą piękną adwentową pieśń. Co nam dobrego powiesz?
A mogą się jeszcze moje siostry pomodlić?
Oczywiście, że mogą. Bardzo proszę.
Imię Panu Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Jak Wy macie na imię, siostrzyczki?
Donata Monika.
Pięknie. I za kogo się pomodlicie?
Za siostrę Lucynę.
Tak.
Która mnie uczy śpiewu i religii.
Tak. I za kogo jeszcze?
Za tatę, który ma dzisiaj urodziny.
I za kogo?
Imieniny.
Tak.
Papieża.
I za wszystkich ludzi, tak?
Tak.
Bardzo proszę o Waszą modlitwę.
Oto idzie mój Bóg, oto idzie mój Król, oto Zbawiciel mój, a imię to Jezus. Oto idzie mój Bóg, oto idzie mój Król, oto Zbawiciel mój, a imię to Jezus. Za Tobą, Panie, byś mnie zbawał. Złem serca nie wołam, Maranata. Za Tobą, Panie, wiem, że przyjdziesz niebawem. Złem serca nie wołam, Maranata.
Donato i Moniko, bardzo gorąco dziękujemy Wam za Waszą jakże piękną modlitwę. Pozdrawiamy Was i życzymy wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Panem Bogiem.
Odbieramy kolejny telefon. Radio Maria i Telewizja Trwam, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kto Ty jesteś?
Madzia.
Pięknie. Skąd dzwonisz, Madziu?
Z Jawornika.
I chcesz się pomodlić, tak?
Tak.
A za kogo?
Za moją babcię zmarłą, za moich dziadków, za mamę, za tatę, za mojego brata, za całe Radio Maryja, za całą rodzinę i za wszystkich z mojej rodziny.
Pięknie. Macie, coś zaśpiewasz, czy tylko powiesz?
Zaśpiewam.
Bardzo proszę.
Oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Weselmy się, Weselmy się i radujmy się w nim, i radujmy się w nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan.
Madziu, dziękuję Tobie za Twoją śpiewaną modlitwę.
A mógłby się jeszcze mój brat pomodlić?
Oczywiście, że może. Jak braciszek ma na imię?
Mateusz.
Pięknie, bardzo proszę. Mateuszu.
Niech będzie trwało Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Ty jesteś Mateusz, tak?
Tak.
A widzisz? I chcesz się pomodlić, tak?
Tak.
No proszę. Zachowam.
Za moich rodziców, za moją siostryczkę, za całą rodzinę. Za całe no. Radio Maryja,
no.
Za Ojca Świętego.
Tak. I za kogo jeszcze?
Za nikogo.
A za telewizję Trwam to już nie? Tak, tak. Tylko za Radio Maryja? Też? Pięknie, bardzo proszę.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Mateuszu, pięknie dziękuję Tobie za Twoją modlitwę. A Ty co nam dobrego możesz powiedzieć? Ile masz lat na przykład? Jak tam w szkole?
8.
Jak tam w szkole?
Dobrze.
Same piątki czy czwórki też się zdarzają?
A piątki i szóstki.
Piątki i szóstki, no to gratuluję. Gratuluję i życzę
dalszej takiej... Do komunii takie... idę.
Słucham?
Do komunii idę.
Teraz do komunii. Już się przygotowujesz?
Tak.
Tak, tak? Już pieśni i te wszystkie inne rzeczy też, tak?
Tak.
Pięknie. A więc życzę Ci wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i z Panem Bogiem.
Panem Bogiem.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto Ty jesteś?
Wiktoria.
Pięknie. Skąd dzwonisz, Wiktorio?
W Sadku.
Masz takie piękne imię, mam nadzieję, że piękna będzie także Twoja modlitwa. Za kogo się pomodlisz?
Za babcię, za mamę, za tatę, za mojego brata, za wszystkich z mojej rodziny.
Bardzo proszę.
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody, Twoje ogrody, o Panie, już teraz we mnie Twe królestwo jest, Twoje królestwo. Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody, Twoje ogrody, o Panie, już teraz we mnie Twe królestwo jest.
Wiktorio, no cudownie, Twój śpiew był wspaniały. Co nam dobrego powiesz? Jak tam w szkole?
Dobrze.
Piątki, szóstki?
Szóstki i piątki.
Jak poprzedni nasz rozmówca. A jak tam w kościele? Dzisiaj byłaś w kościele, czy nie?
Tak.
A teraz już idziesz spać, czy jeszcze zostajesz z nami? Jeszcze kolacja?
Niedługo pójdę spać.
Jeszcze kolacja, idziesz spać. Pięknie. Dziękuję Tobie, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kochane dzieci, po tym pięknym śpiewie Wiktorii zapraszam teraz na także piękny śpiew. Zaśpiewają dla nas Morelki.
Do kraju